Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam. Już zimny dzień jesienny zaczyna omdlewać i w myślach szukam kształtu Twej drogiej postaci i ból, co mną nurtuje, wszechwładną moc trać. Pójdziemy do ogrodu. Nie warto się gniewać. Patrz, księżyc nad jezioro zza chmury wypływa. W milczeniu stoi ogród jak mlekiem oblany. I tylko czasem z trzaskiem pękają kasztany. Wsłuchajmy się w tę ziemię. Jest chyba szczęśliwa. W akację płynie fala zimnego przewiewu. Ach, niechaj nas przepływa. Ach, niechaj w nas wieje i niechaj nas oczyszcza, jak z liści aleje. Nas, ślepych na swą miłość, pobladłych od gniewu. Wietrzny, mroczny jest listopad. Drzewa obnażone z liści ujawniają swoje rany, przeżyte burze, załamania, klęski i cierpliwe zaleczenia. Kurczowo zgięte konary prostują się znowu ku górze. Złamana gałąź tryska wiązką nowych pędów. Głęboka blizna po oderwanej przez burzę gałęzi zarasta zwolna, oblewana żywą miazgą. Piękne są drzewa w tej szczerej odsłonie. Wielu artystów malowało urok cienistych kopuł liściastych. Niewielu zdołało oddać patetyczną wymowę nagich drzew. Wietrzny, mroczny miesiąc tętni rocznicami. My, Polacy, posiadamy na ogół więcej rocznic bolesnych niż szczęśliwych, a bywa, że te, co niedawna uchodziły za szczęśliwe, są dziś tym bardziej bolesne. Wartość ich przez to nie ulega zmianie, a znaczenie, kto wie, może rośnie. Każda rocznica jest skrótem, syntezą pewnego odcinka czasu. Z jej perspektywy można spojrzeć na swe dzieje niby na drzewo odarte z gałęzi, ujawniające przeżyte burze, klęski, załamania, wytrwałe zaleczenia i ponowny pęd w górę. Mówimy ostatnio o ziemi, o rolnictwie, szczególnie ekologicznym i o żywności. Mówiłem o anatomii ziemi, a dzisiaj o jej fizjologii. Ziemia, potoczna nazwa wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej, inaczej gleba, grunt, przyrola. Zasadą określenia ludzkiej odpowiedzialności za ziemię jest jej rozumienie jako ekosfery złożonej z substancji biologicznych, fizycznych i chemicznych, pozostającej w stanie zmiennej równowagi. dzięki której możliwe jest misterium życia roślin, zwierząt i ludzi. Ziemia to składnik biosfery, gromadzący i przemieszczający energię i pierwiastki chemiczne, w którym mają miejsce procesy biosyntezy roślinnej, warunkującej życie mikroorganizmów, zwierząt i ludzi. Jest ona podstawą fotosyntezy, której wynikiem jest akumulacja energii słonecznej zawartej w materii organicznej i jej przekształcania w energię chemiczną dostarczającą energii budulce. Gleba łączy florę i faunę z podłożem geologicznym, klimatem, wodami oraz krajobrazem, a więc inaczej mówiąc rzeźbą terenu. Tworzenie organicznej materii w procesach foto i chemosyntezy, wskutek których następuje skupianie materii i energii w żywych organizmach, stanowi wielką tajemnicę życia, gdyż odbywa się wbrew prawu entropii, to jest rozproszenia energii i materii. Pisał Indianin Seattle w 1855 roku do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest ona, Ziemia, matką czerwonego człowieka. Jesteśmy częścią Ziemi, a ona jest częścią nas. Biały człowiek kradnie Ziemię swoim dzieciom i nie troszczy się o nic. Swoją matkę Ziemię i niebo, swego brata traktuje jak przedmioty, które można kupić, zagrabić i sprzedać. Jego chciwość pochłania Ziemię i nie pozostawia po sobie niczego, jak tylko pustynię. Tak mógł pisać człowiek, który czuł się cząstką przyrody i rozumiał, że jest z nią związany na dobre i na złe. Była ona wtedy kochana, pielęgnowana i otoczona troską. Postrzegana była ziemia także jako atrybut ojczyzny. Pisał o tym Karol Liebelt w rozprawie o miłości ojczyznej, opublikowanej w poznańskim roku 1844 pod względem oświaty, przemysłu i wypadków czasowych. Cytuję. Ojczyzna. Jest to najprzód ta ziemia, na której mieszkamy, z całą rozmaitością okolic, rozlicznością płodów, z całym osobnym typem, charakterem kraju tego. Jest to klimat, niebo, powietrze i woda, z wszystkimi miejscowymi własnościami. Powtórę, jest to jeden lud, jeden ród, z którego wyszli nasi rodzice, którego sami jesteśmy cząstką, na koniec jest to państwo z wszystkimi swobodami i korzyściami moralnymi. Dzisiaj ziemia jest traktowana jako podstawowy środek produkcji roślin, żywności czy źródło surowców dla przemysłu. Ziemia była i jest pochłaniana przez przemysłowo-urbanizacyjnego i autostradowego molocha i traktowana jako taśma produkcyjna i martwy przedmiot. Związek z ziemią poprzez pracę i trud, zgodny z rytmem pór roku i stawiane przez nie konieczności, prowadził do zupełnego z nią zbratania i do mądrości wobec cywilizacyjnych przerostów, szaleństw i zwyrodnienia kultury. Ziemia uczy kultu pracy i obowiązkowości i kształtuje moralne zalety, a promieniujące poza granice chłopskich pól. Zmniejsza się gwałtownie obszar uprawianej ziemi na całym świecie. Straty w zasobach gleby osiągnęły 20 milionów kilometrów kwadratowych, to jest przekroczyły aktualną powierzchnię użytków rolnych wynoszącą 15 milionów kilometrów kwadratowych. Zmniejsza się ona rocznie od 5 do 7 milionów hektarów wskutek rozbudowy miast, budowy zakładów, lotnisk, pól naftowych, autostrad, zniszczeń erozyjnych, a więc wymywania i wywiewania, pustynnienia, zasolenia, zniszczeń przemysłowych, kopalnianych i tym podobne. Szacuje się, że areał żywieniowy wynoszący 0,25 do 0,30 hektara na jednego mieszkańca może zaspokoić potrzeby żywnościowe ludzi, a nawet pozwala wygospodarować nadwyżki produktów rolnych. Tymczasem powierzchnia uprawna na jednego człowieka tylko w 30-leciu 1950-83 zmalała z 0,24 do 0,15 hektarów, a w Polsce wynosi 0,5 hektara. W naszym kraju powierzchnia ta zmalała w latach 1960-1976 o 1 250 000 hektarów, a obecnie ubywa jej około 40 000 hektarów rocznie. W przeliczeniu na stratę dzienną to jest około 100 hektarów. Z tych powodów w 1994 roku podjęto popularyzację projektu Karta Ziemi, wzywającej do odpowiedzialności wszystkich za zachowanie życiodajnych rezerw substancji na naszej planecie. Inspirowana była ona przez Franciszkański Ośrodek Badań nad Ochroną Środowiska w Rzymie. A oto treść tej karty. Ziemia jest naszym domem i domem wszystkich żyjących istot. Ziemia sama w sobie jest również żywa. Jesteśmy częścią wszechświata. Istoty ludzkie są członkami wzajemnie uwarunkowanej wspólnoty istot żywych o wspaniałej różnorodności form i kultur życia. W pokorze powinniśmy pochylać się przed pięknem ziemi i oddawać cześć dla życia i źródeł naszego istnienia. Dziękujemy za dziedzictwo, które otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń i przyjmujemy na siebie odpowiedzialność wobec obecnego i przyszłych pokoleń. Społeczność ziemska znalazła się w decydującym momencie. Nie zważając na własne niebezpieczeństwo, ignorujemy prawa, którymi rządzona jest biosfera. Ludzkość osiągnęła zdolność dokonywania radykalnych zmian w środowisku i w procesach przyrodniczych. Brak ostrożności i niewłaściwe posługiwanie się wiedzą i władzą zagrażają strukturze życia i fundamentom lokalnego i globalnego bezpieczeństwa. Na świecie istnieje ogrom przemocy, nędzy i cierpienia. Oczywistym jest, że potrzebna jest fundamentalna zmiana. Stoi przed nami wybór: zaopiekować się ziemią lub uczestniczyć w destrukcji nas samych i różnorodności życia. Musimy ponownie przemyśleć podstawy cywilizacji przemysłowo-technicznej, znaleźć nowe sposoby dla zrównoważenia jednostki i społeczności, bycia i posiadania, różnorodności i jedności, spojrzenia krótkodystansowego i długodystansowego i używania konsumpcyjnego i rozwoju duchowego. Pośród całej naszej różnorodności jesteśmy jedną ludzkością i jedną ziemską rodziną dzielącą wspólne przeznaczenie. Wyzwania, jakie przed nami stoją, wymagają etycznego spojrzenia. Partnerstwo i współpraca muszą być kształtowane i rozwijane na wszystkich poziomach: lokalnym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym. W solidarności ze sobą i ze wspólnotą istot żywych, my, ludzie całego świata, zobowiązujemy się do działania zgodnie z następującymi wzajemnie powiązanymi zasadami. 1. Szanować ziemię i wszelkie formy życia. Ziemia, każda forma życia i wszystkie żyjące istoty posiadają wewnętrzną wartość i zasługują na szacunek, niezależnie od ich użytkowej wartości dla ludzi. 2. Troszczyć się o ziemię, chroniąc i odnawiając różnorodność, integralność i piękno ekosystemów tej planety. Gdziekolwiek istnieje ryzyko nieodwracalnych lub poważnych zniszczeń, muszą zostać podjęte działania profilaktyczne zabezpieczające przed szkodą. 3. Żyć w sposób zrównoważony, promując i przyjmując modele konsumpcji, produkcji i prokreacji, które szanują i zabezpieczają prawa człowieka i możliwości regeneracyjne Ziemi. 4. Wprowadzać sprawiedliwość i bronić bez dyskryminacji prawa wszystkich ludzi do życia, do wolności i bezpieczeństwa osoby w środowisku odpowiednim dla ludzkiego zdrowia fizycznego i duchowego. Ludzie mają prawo do wody pitnej, czystego powietrza, niezanieczyszczonej gleby i bezpiecznej żywności. 5. Dzielić sprawiedliwie zyski z wykorzystania zasobów naturalnych i zdrowego środowiska pomiędzy narodami, między bogatymi a biednymi, kobietami a mężczyznami, między obecnym a przyszłymi pokoleniami oraz ponosić solidarnie wszystkie koszty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. 6. Promować rozwój społeczny i systemy finansowe, które kreują i zapewniają trwałe i zrównoważone środki egzystencji, wykorzeniają nędzę i wzmacniają społeczności lokalne. 7. Nie stosować środków przemocy, uznając, że pokój jest wspólnie tworzoną całością dzięki harmonijnym i zrównoważonym relacjom z samym sobą, innymi osobami, innymi formami życia i ziemią. 8. Wzmacniać procesy umożliwiające ludziom efektywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji oraz zapewniające klarowność i odpowiedzialność zarządzania i administrowania we wszystkich sektorach społeczeństwa. 9. Ponownie uznać, że ludność tubylcza i plemienna spełnia żywotną rolę w opiece i ochronie Matki Ziemi. Ma ona prawo do zachowania swojej duchowości, wiedzy, ziemi, obszarów i naturalnych zasobów. 10. Potwierdzić, że równość płci jest warunkiem wstępnym zrównoważonego rozwoju. 11. Zapewnić prawo do ochrony zdrowia środowiskowego i prokreacyjnego, troszcząc się szczególnie o kobiety i dziewczęta. 12. Promować udział młodzieży jako znaczącego czynnika i pośrednika zmian w kierunku lokalnego, ponadregionalnego i globalnego, trwałego i zrównoważonego rozwoju. 13. Rozwijać i wykorzystywać w praktyce wiedzę naukową i inne źródła wiedzy oraz technologii, które promują trwałe i zrównoważone modele życia i chronią środowisko. 14. zapewnić ludziom w ciągu ich życia możliwości zdobywania wiedzy, wartości oraz praktycznych umiejętności potrzebnych do budowania trwałych i zrównoważonych społeczności. 15. Traktować wszystkie stworzenia z miłosierdziem i chronić je przed okrucieństwem i rozmyślnym zniszczeniem. 16. Nie czynić w środowisku innych tego, czego nie chcielibyśmy doświadczyć we własnym. 17. Chronić i restaurować miejsca o szczególnym znaczeniu ekologicznym, kulturowym, estetycznym, duchowym i naukowym. 18. Tworzyć kulturę i działać z poczuciem wspólnej odpowiedzialności za dobrostan społeczności ziemskiej. Każda osoba, instytucje i rząd mają obowiązek promowania niepodzielnych celów, mianowicie sprawiedliwości dla wszystkich, trwałego i zrównoważonego rozwoju, pokoju światowego oraz szacunku i opieki nad szeroko rozumianą wspólnotą życia. Zawierając powyższe wartości w tej karcie, możemy wzrastać jako rodzina kultur, która pozwala, aby potencjał wszystkich osób rozwijał się w harmonii ze społecznością ziemską. Musimy zachować mocną wiarę w możliwości ludzkiego ducha i głębokie poczucie przynależności do wszechświata. Nasze najlepsze działania doprowadzą do integracji wiedzy i miłosierdzia. Aby rozwinąć i wdrożyć zasady tej karty, narody świata powinny najpierw przyjąć międzynarodową konwencję, która zapewni zintegrowane ramy prawne dla istniejących i przyszłych polityk i prawa trwałego i zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Czas audycji dobiega końca. Bóg zapłać za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.